Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na dyskryminację i szerzenie nietolerancji, oświadczyła na forum OBWE Stolica Apostolska.
Patriarcha Kościoła Chaldejskiego potępił tureckie naloty na Irak. W wyniku bombardowań ucierpiały m.in. chrześcijańskie wioski.
Najstarsza drewniana rzeźba w cywilizacji zachodniej to krucyfiks w toskańskim mieście Lucca, ustalili włoscy uczeni.
23 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Portale internetowe odgrywają kluczową rolę w dyskredytowaniu wspólnot wyznaniowych, propagowaniu nietolerancyjnych postaw i prowokacyjnym przedstawianiu symboli religijnych, czytamy w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej przedstawionym na forum OBWE w Wiedniu.
Stolica Apostolska podkreśla, że media, by wypełniać dobrze swoją funkcję w społeczeństwie, muszą być wolne. Wolność jednak wiąże się z obowiązkami, których nie można ignorować. Jednym z nich jest działanie w oparciu o podstawowe normy etyczne. Jak zaznacza watykańska delegacja, nie wyklucza to krytycznej debaty na tematy religii i wspólnot wyznaniowych. Nie do przyjęcia jest jednak chowanie się za wolnością słowa, by usprawiedliwiać dyskryminację, wrogość i przemoc. Czytamy w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej. Wolność wypowiedzi musi pozwalać na rozwój przestrzeni, w której obie strony mogą wyrażać swoje poglądy z szacunkiem i bez obawy przed oponentem. Na mediach spoczywa odpowiedzialność za uczciwe i dokładne przedstawienie spraw religijnych oraz umożliwienie członkom wspólnot religijnych wyrażania własnych poglądów. Stolica Apostolska zachęca państwa członkowskie OBWE do opracowania konkretnych wytycznych dotyczących standardów zawodowych i samoregulacji w zakresie tolerancji religijnej i walki z dyskryminacją w mediach.
Kościół we Francji otrzyma w tym roku 126 nowych kapłanów. Większość z nich zostanie wyświęconych w przyszły weekend. Niektóre diecezje ze względu na epidemię koronawirusa przełożyły jednak święcenia na wrzesień. Od kilku lat liczba neoprezbiterów we Francji utrzymuje się na stałym, niskim poziomie, który nie odpowiada potrzebom duszpasterskim tamtejszego kościoła.
83 neoprezbiterów to księża diecezjalni. Już tradycyjnie najwięcej święceń jest w diecezji Fréjus-Toulon oraz w Paryżu. Niektóre z ważnych diecezji, takie jak Tours, Reims czy Poitiers, nie będą miały w tym roku ani jednego nowego kapłana.
17 kolejnych neoprezbiterów to kapłani, którzy będą pełnić posługę w diecezjach, ale wywodzą się ze wspólnot kapłańskich, w tym 11 ze wspólnoty świętego Marcina i 5 ze wspólnoty Emanuel.
21 neoprezbiterów to osoby konsekrowane, w tym 6 członków wspólnoty Chemin-Neuf, 4 ze wspólnoty świętego Jana, 4 dominikanów i 3 asumpcjonistów. Kolejnych 5 neoprezbiterów zostanie wyświęconych do posługi wśród wiernych korzystających z przedsoborowej formy liturgii.
Czczony od wczesnego średniowiecza krucyfiks z Lucki jest najstarszą istniejącą dziś na zachodzie drewnianą rzeźbą, ustalili włoscy naukowcy. Badania wykonano z okazji przypadającego w tym roku 950-lecia konsekracji katedry w tym toskańskim mieście. Okazało się, że niemal 2,5-metrowa postać ukrzyżowanego Chrystusa została wykonana na przełomie VIII i IX wieku.
W Lucca krucyfiks jest znany jako Volto Santo, święte oblicze. W XX wieku historycy sztuki ustalili, że pochodzi on najprawdopodobniej z drugiej połowy XII wieku. Osobliwe jednak było to, że istnieją już świadectwa o jego wcześniejszym kulcie i to nie tylko w Toskanii, ale i w innych krajach średniowiecznej Europy, zwłaszcza wśród pielgrzymów, którzy modlili się przy nim w drodze do Rzymu. Starszy dokument pochodzi z 1050 roku. W 1087 roku król Anglii, Wilhelm II, składał przyrzeczenie, powołując się właśnie na ten krzyż. Wspomina o nim również Dante. Krucyfiks z Lucki od zawsze uchodził za cudowny. Przedstawia bowiem, jak twierdzono, prawdziwe oblicze Chrystusa, acheiropoietos, niewykonane ręką człowieka. Ze względu na te świadectwa przypuszczano więc, że krucyfiks, który dotrwał do naszych czasów, jest prawdopodobnie kopią wcześniejszego, który uległ zniszczeniu. Uczeni z Narodowego Instytutu Fizyki Nuklearnej we Florencji ostatecznie obalili te teorie. Wykonane przez nich badania wykazały, że zarówno drewno, jak i fragmenty przylepionej do krzyża tkaniny są o wiele starsze niż przypuszczano.
Pewne uspokojenie sytuacji epidemicznej na Łotwie pozwala również Kościołowi katolickiemu na stopniową normalizację działalności. Okazją do podsumowania minionych kilku miesięcy była konferencja dla księży pracujących w archidiecezji ryskiej.
Kościół katolicki na Łotwie wyszedł na razie z pandemii obronną ręką. Początkowo władze państwowe, podobnie jak w innych krajach, starały się narzucić wspólnotom wyznaniowym surowe restrykcje, łącznie z całkowitym zamknięciem miejsc kultu i zakazem sprawowania liturgii. Absurd tej sytuacji podkreślał jednocześnie brak podobnych obostrzeń, na przykład w centrach handlowych. Ostatecznie w wyniku negocjacji z przedstawicielami największych kościołów udało się osiągnąć kompromis, który uratował przed dezintegracją życie religijne w kraju, w tym działalność mniejszych wspólnot. Łagodny przebieg pandemii na Łotwie spowodował, że nałożone restrykcje epidemiologiczne należały do najłagodniejszych w Europie. Same zaś władze, po otrząśnięciu się z paniki, przystąpiły do dialogu z kościołami, uznając ich ważny wkład społeczny i psychologiczno-duchowy. Znalazło to wyraz w ogólnych wytycznych tutejszego Ministerstwa Obrony w odniesieniu do sytuacji nadzwyczajnych. Poniekąd symbolem tej normalizacji stało się umieszczenie w ubiegłym miesiącu w remontowanej wieży ryskiej katedry tzw. kapsuły czasu. W uroczystości obok miejscowych biskupów wzięli udział prezydent i premier Łotwy. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Chrześcijanie powinni wyrazić sprzeciw wobec propozycji brytyjskiego rządu, aby złagodzić ograniczenia w niedzielnym handlu, uważa biskup Shrewsbury. Propozycja gabinetu Borisa Johnsona jest kluczowym elementem planu ożywienia gospodarki Wielkiej Brytanii po kryzysie związanym z pandemią.
Biskup Mark Davis zaznaczył, że korzyści ekonomiczne nie mogą być stawiane wyżej od dobra ludzi, którzy w razie wprowadzenia zmian będą zmuszeni do pracy w niedzielę. Jego zdaniem niedziela powinna pozostać dniem odpoczynku dla wszystkich Brytyjczyków. Jej świętowanie jest kluczowym elementem chrześcijańskiej tożsamości naszego kraju od 16 stuleci, zaznaczył hierarcha. Biskup Davis wezwał tysiące wiernych, którzy uczestniczyli w niedzielnej mszy za pośrednictwem transmisji, do sprzeciwu wobec planów rządu, które dążą do odebrania Brytyjczykom świętowania i odpoczynku, który jest tak kluczowy dla naszych relacji w rodzinach i wspólnotach, zaznaczył hierarcha. Premier Boris Johnson zapowiedział, że chce wzmocnić gospodarkę kraju, pozwalając supermarketom na otwarcie dłużej niż ustawowe 6 godzin w każdą niedzielę przez okres jednego roku. Ostatnia próba zniesienia ograniczeń w niedzielnym handlu została podjęta w 2016 roku, ale nie powiodła się, gdyż 27 deputowanych w rządzie Davida Camerona zbuntowało się przeciwko tym propozycjom.
I w minionych dniach samoloty tureckie zbombardowały okolice Zakko, miasta w irackim Kurdystanie, które znajduje się na granicy z Turcją. Ucierpieli również chrześcijanie. Pochodzący z tego miasta patriarcha chaldejski Babilonii kardynał Luis Sacco wyraził ubolewanie z powodu tych ataków, które stwarzają jeszcze bardziej dramatyczną sytuację dla miejscowej ludności.
Zakko to miasto irackiego Kurdystanu, które znajduje się w okolicach brzegu rzeki Mały Kabur, stanowiącej lewy dopływ Tygrysu. Znane jest historycznie zamieszkiwania w nim dużej społeczności chrześcijańskiej, większości chaldejskiej, syriackiej oraz asyryjskiej. Aktualnie żyje w nim około 200 tysięcy osób, w większości Kurdów oraz chrześcijan chaldejskich. Rząd w Ankarze tłumaczy, że celem ataków z powietrza były bazy Partii Pracy Kurdystanu znajdujące się na terytorium irackim, mówi kardynał Sacco.
Dla Turcji ci bojownicy są tureckimi Kurdami, którzy przebywają w górach Kurdystanu na granicy i atakują Turcję od wielu lat. Nie jest to żadnym nowym zjawiskiem. Teraz Turcja podjęła decyzję o bombardowaniu bez żadnych konsultacji z rządem irackim. Kurdowie zostali zatem zaatakowani przez wojska tureckie, które jednak posunęły się zbyt daleko, ponieważ zbombardowano także kilka wiosek, a pośród nich także chrześcijańskie. Podaje się, że zginęło 10 cywilów, co nie oznacza, że byli to chrześcijanie. Ogólnie chodzi o cywilów. Nic nie wiadomo, czy są tam chrześcijanie, czy nie. Nie jest to istotne. Ci zmarli są Irakijczykami. Zbombardowano także w Bersewę cmentarz chaldejski. Są ponadto ogromne straty materialne. Jest strach. Ludzie zostali zmuszeni do ewakuacji.
Trzech emerytowanych zwierzchników wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej skierowało apel wzywający do położenia kresu konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu, aby mogło dojść do pojednania i dwa narody żyły w pokoju.
Hierarchowie wzywają do pojednania w oparciu o równą godność i takie same prawa wszystkich osób oraz narodów. Zauważają, że pandemia COVID-19 oddaliła nieco uwagę od problemów sprawiedliwości i pokoju na rzecz problemów związanych z życiem i śmiercią. Także my, stwierdzają biskupi, podzielamy ten powszechny niepokój oraz prosimy Boga o miłosierdzie i uzdrowienie dla wszystkich chorych. Przypominają, że stara choroba Ziemi Świętej polega jednak na cierpieniach i niesprawiedliwościach narzuconych przez ludzi, mówi arcybiskup Michel Sabach, emerytowany patriarcha łaciński Jerozolimy.
Pokój w Ziemi Świętej już od wielu lat jest rzeczą możliwą. Problemem jest to, dlaczego decyzja Narodów Zjednoczonych oraz wszystkich krajów nie zostaje wprowadzona w życie i Ziemia Święta pozostaje w sytuacji wojny, a także braku stabilności pomiędzy dwoma narodami. Mogliby, jeżeli chcieliby, jednym ruchem, stwarzając pewną presję, wymóc decyzję na Izraelu prowadzącą do akceptacji postanowień ONZ. Od 70 lat ciągle mówi się o rozwiązaniu polegającym na istnieniu dwóch państw. Bóg jest Bogiem Izraela, również Palestyny i wszystkich narodów ziemi. Bóg darzy wszystkie ludy miłością, Żydów, Palestyńczyków. A więc religia może pomóc. Święty Paweł powiedział, nasza posługa ma prowadzić do pojednania. Pomóżcie nam we wzajemnym pojednaniu. To słowo jest takie samo dla Palestyńczyków i Izraelczyków. Pojednanie. Możecie żyć razem. Jedyne bezpieczeństwo dla Izraela to pokój z Palestyńczykami.
W Australii coraz mniej uczniów zapisuje się do katolickich szkół podstawowych. Zjawisko szczególnie widoczne jest na wschodnich przedmieściach Melbourne, drugiego pod względem wielkości miasta tego kontynentu. Społeczności imigrantów, świadome wysokich kosztów edukacji, wybierają darmowe szkoły państwowe.
W całym kraju zapisy do szkół katolickich spadły o prawie 1,5% od 2014 roku. O tyle samo wzrosły zapisy do szkół państwowych, wyjaśnia dr Emma Rowe, wykładowca z Uniwersytetu w Deakin. Na wschodnich przedmieściach Melbourne, niegdyś katolickim sercu kraju, liczba zapisów spadła w tym samym okresie o ponad 12%, czyli średnio o 31 uczniów na szkołę.
Powodem tego stanu rzeczy jest nie tylko pogarszająca się sytuacja finansowa miejscowych rodzin. Innym czynnikiem jest upadek tradycji religijnej i przekonanie, że szkoły katolickie mogą być dogmatyczne pod względem wyznaniowym. Zwiększa się też liczba chińskich imigrantów, którzy nie wybierają dla swoich dzieci katolickich szkół, wymienia dr Emma Rowe. Jest to krytyczny moment dla szkolnictwa katolickiego. Jeżeli zapisy w kolejnych latach będą spadać, wiele z tych szkół przestanie istnieć.
W związku z tym katolicka szkoła średnia Emmaus College zapowiedziała, że od przyszłego roku pierwszeństwo zapisu będą mieli uczniowie, którzy ukończyli podstawówki katolickie, a dopiero w drugiej kolejności rozpatrzone zostaną zgłoszenia dzieci, które uczęszczały do szkół państwowych lub niezależnych. Decyzja ta ma na celu wsparcie katolickiej edukacji, czytamy w oświadczeniu Emmaus College.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.